Świat należy do Ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 139 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-wrocław.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
Z krzaku obok dziewczyny wyłoniła się mroczna postać z płonącymi złowrogo oczyma. Zaczynają krzyczeć bez powodu, mają drgawki, rzucają kawałkami rozpalonego drewna.
Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiaj zajmujemy się procesami czarownic. No i właśnie, na początku spróbujmy chociaż oszacować, jak wiele ich było.
Dobrze, że użyłeś słowa oszacować. Ze względu na mnogość tych procesów, ze względu na dużą odległość czasową, nie ma dokładnych danych dotyczących ani ilości procesów o czary, ani o całkowitej liczbie skazanych w nich osób.
Przybliżone dane wskazują, że od połowy XV wieku do połowy wieku XVIII przez 3 stulecia na świecie doszło do około 80 tysięcy procesów.
Zdecydowana większość, aż 50 tysięcy, to w granicach tak zwanego cesarstwa, czyli obecnie są to tereny takich państw jak Niemcy, Niderlandy, Austria, Czechy i Szwajcaria.
80 tysięcy procesów, w których skazano na śmierć 35 tysięcy osób.
Choć nie brakuje takich, którzy twierdzą, że te liczby należałoby kilka razy pomnożyć. Gdzie leży prawda, tego pewnie nigdy nie uda się ustalić.
My zajmiemy się dwoma procesami o czary, o których do dziś jest głośno. Słynne Salem oraz proces w Pendle. Zostańcie z nami.
To są sceny zbrodni w RMF FM i robi się mrocznie.
W scenach zbrodni zajmujemy się dzisiaj głośnymi procesami czarownic. Teraz opowiemy o jednym z najsłynniejszych procesów w historii Wielkiej Brytanii.
Jesteśmy na początku XVII wieku w hrabstwie Lancashire, a konkretnie w rejonie wzgórza Pendle. To tu, na gościńcu, dochodzi do przypadkowego spotkania dwóch osób. Zbieg nieszczęśliwych okoliczności doprowadzi ostatecznie do procesu, który niczym kula śniegowa rozrośnie się i pogrzebie stojących na jej drodze ludzi.
Dziś ta sprawa sądowa znana jest jako proces czarownic z Pendle Hill. Wszystko zaczęło się na początku 1612 roku na leśnej drodze prowadzącej do wioski Trowden.
Młoda dziewczyna, Alison Device i domokrążca John Lowe, próbowała od niego wyprosić kilka metalowych szpilek. Przegnał ją, wiedział, że pochodzi z biednej rodziny, która utrzymuje się głównie z tego, co uda im się wyżebrać.
Głównie, ale rodzina miała jeszcze jedno źródło utrzymania. Nestorka tego rodu była znana w okolicy ze swoich zdolności uzdrowicielskich. Nazywano ją powszechnie The Old Demdike, Stara Demdike.
I rzeczywiście miała ponad 80 lat, z czego od ponad 50 uchodziła w okolicy za czarownicę. Tu musimy zaznaczyć, że zupełnie inaczej w Anglii traktowało się wiedźmy w porównaniu z kontynentem. W Europie czarownica podejrzewana była o kontakty z diabłem, o przywoływanie demonów, sprzedanie mu duszy, o sprowadzenie śmierci i plag. Na Wyspach Brytyjskich to raczej rzucanie zwykłych klątw.
Komuś czasem krowa nie chciała się cielić, mleka nie dawała, zbiory nie dopisały. Wiedziano, że wystarczy odczynić urok i z tym szło się do czarownicy.
Czasem po eliksir miłosny, czasem po truciznę, ale najczęściej po leki na wszelkie dolegliwości. Wiedźmy były taką apteką, przychodnią i szpitalem w jednym.
Tak więc stara Demdike i jej potomstwo miało swoją reputację. To dlatego domokrążca z Halifax, John Lowe, nie chciał spotkanej wnuczce wiedźmy podarować szpilek.
Dodajmy jeszcze, że szpilki były wówczas robione ręcznie, czyli tanie nie były, a w dodatku używano ich przy odczynianiu uroków czy miłosnej magii.
Ale przy leczeniach też uzdrawiano różne narośle, przebijając je rytualnie.
W każdym razie domokrążca nawet się nie zatrzymał, zlekceważył prośbę dziewczyny i nawet zwyzywał ją od złodziejek. Uszedł jeszcze kawałek drogi i wówczas nogi zaczęły odmawiać mu posłuszeństwa.
Alison zauważyła, że John Lowe upadł. Pomyślała wówczas, że odziedziczyła po babce zdolności magiczne. W złości zwyklinała domokrążce, a ten chwilę później zaczął kuleć, po czym nagle przewrócił się.
W różnego rodzaju opracowaniach pojawia się podejrzenie, że mężczyzna mógł doznać udaru, jakiś wylew, nie wiem, może zator. W każdym razie stracił zupełnie władzę w ciele.
W końcu zdołał się podnieść i z trudem dotarł do domu. Opowiedział o swojej strasznej przygodzie synowi.
Nie wiadomo, czy upiększył tę opowieść, czy rzeczywiście wskutek udaru pojawiły się mu jakieś przywidzenia, ale z jego relacji wynikało, iż z krzaków obok dziewczyny wyłoniła się mroczna postać o przerażającym wyglądzie jakiegoś dzikiego demona, przypominająca czarnego lub ciemnobrązowego psa z płonącymi złowrogo oczyma.
Ten groźny pies przemówił ludzkim głosem i powiedział, że rzuca na niego klątwę, coś w stylu, obyś kulał. I tak się właśnie stało.
Syn domokrążcy potraktował tę opowieść dosłownie, uwierzył w każde słowo. I tak to się zaczęło. Sceny zbrodni. Dzisiaj o procesach czarownic wracamy na tereny Wielkiej Brytanii. Wracamy do domokrążcy, czyli drobnego handlarza z okolic wzgórz Pendle. Odmówił on podarowania szpilek lokalnej żebraczce, po czym miał omamy i upadł na środku leśnej drogi. Prawdopodobnie udar.
Po kilku dniach jego stan wciąż był kiepski. Jego syn, Abraham Low, wierzył, że to wina czarów i zażądał od dziewczyny, by odczyniła urok, jaki z pewnością na jego tatę rzuciła.
Co ciekawe, Alison Device sama była święcie przekonana, że to rzeczywiście na skutek jej mocy magicznych. Ale złość jej już dawno minęła, udała się więc do porażonego domokrążcy i odczyniła urok, jak umiała. Przeprosiła go też i błagała o wybaczenie.
John Low jej wybaczył, ale jego syn nie chciał dać za wygraną. Zbiegło się to pechowo w czasie z nowym prawem, które zaczęło obowiązywać w regionie. 8 lat wcześniej wprowadził je panujący na brytyjskim tronie król Jakub I.
Jego matka, słynna królowa Elżbieta I, królowa dziewica ta od czasów elżbietańskich, była wyznania protestanckiego, ale głosiła tolerancję dla różnych wyznań. Wprowadziła dość łagodne, porównując z resztą Europy, kary za czary. Śmierć groziła jedynie za to, jeśli udowodniło się rzeczywiście czarownicy sprowadzenie śmierci na inną osobę. Za takie zwykłe uroki czy klątwy groziły mniejsze kary.
Ale Jakub I, który po śmierci matki objął tron w 1603 roku, był bardziej radykalny. Bardzo interesował się teologią protestancką. Pod jej wpływem nabrał przekonania, że czarownice spiskują przeciwko królowi.
Był też pod wrażeniem procesu czarownic w Danii, w którym uczestniczył. Wytoczył więc ciężkie działa. Napisał książkę Demonologia, w której nakazał poddanym ścigać wszystkich praktykujących magię.
Gdy wstąpił na tron, jego idee stały się prawem. To wtedy nałożono karę śmierci dla tych, którzy posługują się magią, by wyrządzić zło. Kara śmierci groziła także tym, którzy wykopywali zwłoki do celów magicznych.
Do tego właśnie na początku roku 1612 w hrabstwie Lancashire wprowadzono obowiązek rejestrowania wszystkich osób, które unikają chodzenia do anglikańskiego kościoła. To wówczas było przestępstwem.
Nowe prawo, a tu taki skandal. Młoda wiedźma rzuciła urok na szanowanego domokrążcę. Jego syn Abraham Low nie mógł puścić tego płazem. Domagał się srogiego ukarania wiedźmy.
Przed oblicze sędziego pokoju, prokuratora Rogera Noella, wezwano zarówno podejrzaną dziewczynę Alison Device, jak i jej matkę Elizabeth oraz brata matki Jacoba. W trakcie przesłuchania dziewczyna miała przyznać się do zaprzedania swej duszy diabłu.
Po tym przesłuchano także innych członków rodziny. Brat domniemanej wiedźmy, James, przypomniał sobie, że jego siostra, może dla zabawy, ale jednak, rzuciła czar na jakieś dziecko.
Sędzia Noel miał już mocne dowody, ale nie ustawał. Mama Alison, Elizabeth, pytana o jakieś znamiona na ciele, czy pojawia się coś takiego w jej rodzinie, opowiedziała, że jej mama, też Elizabeth, zwana starą Demdike, uzdrowicielka wioskowa, ma coś podobnego na ciele.
Uznano to za widomy znak ukąszenia przez szatana, a więc opętania, które ewidentnie dotknęło całą tę rodzinę. Demdike aresztowano. Jej córkę za złożenie tych zeznań obciążających matkę puszczono wolno.
Ale pamiętajmy, że z kolei jej córka Alison też była oskarżona. Dodajmy, że w okolicy była jeszcze jedna uzdrowicielka, równie wiekowa co stara Demdike. Nazywała się Ann Whittle, ale wszyscy mówili na nią Mateczka Chattox.
Między tymi rodzinami istniał zatarg od lat. Po pierwsze, bo ze sobą konkurowały w sztuce uzdrowicielskiej, a więc pozbawiały się wzajemnie wpływów na rzecz tej drugiej strony, a poza tym istniał między nimi niepokojący konflikt sprzed dekady.
Otóż John Device, ojciec Alison, zmarł w 1601 roku. Co roku płacił daninę mateczce Chattox, żeby nie rzucała na niego czarów. Akurat w tym roku się spóźnił z tą opłatą, no i chwilę później zmarł. W rodzinie Device'ów istniało przekonanie, że konkurencyjna wiedźma rzuciła na niego zły czar za właśnie to opóźnienie w płatności.
Gdy więc siedzącą w więzieniu dziewczynę przesłuchiwano i wypytywano, kto jeszcze w okolicy rzuca czary, córka Johna Device'a bez wahania wykorzystała tę okazję, by się zemścić. Wydała mateczkę Chattox.
Oskarżyła ją o zabójstwo ojca Alison i jeszcze czterech innych mężczyzn, aby prawdopodobnie wzmocnić jej winę. I w tym przypadku sędzia Noel poszerzył krąg podejrzanych także na jej córkę Anne Redfern.
Tak więc w jednej ciemnej celi bez okien umieszczono na długie tygodnie obie konkurujące ze sobą uzdrowicielki i ich następczynie, a krąg podejrzanych dopiero zaczął się powiększać. Tutaj sceny zbrodni. Dzisiaj zajmujemy się procesami czarownic. Wracamy do procesu z Pendle Hill w Wielkiej Brytanii, dokładnie do roku 1612.
Do jednej celi w więzieniu Lancaster Assizes trafiły dwie lokalne wiedźmy, uzdrowicielki, które wzajemnie oskarżały się o rzucanie czarów i stosowanie mrocznej magii. Stara Demdike z wnuczką oraz mateczka Chattox z córką.
I pewnie na tym by się skończyło. Ale w rodzinnym domu starej Demdike, zwanym Malkin Tower, w Wielki Piątek, 10 kwietnia 1612 roku, zebrała się cała jej rodzina. Spotkanie świąteczne było okazją do użalania się nad losem kobiet podejrzanych o czary.
To była biedna rodzina, przypominamy, to były biedne czasy. By ugościć wszystkich krewnych, Elizabeth Device wysłała swojego brata Jacoba, by zdobył jakieś jedzenie. Ten ukradł owce z obejścia sąsiadów.
Sprawa się wydała, a jako że dotyczyła rodziny podejrzewanej o czary, sędzia Noel, który zajmował się sprawą, dokładnie zbadał, kto pojawił się na tym spotkaniu, czemu to spotkanie miało służyć. No i ukradziona owca zapewne przydała się do odprawienia jakichś mrocznych rytuałów, złożenia ofiary demonom.
Przed sądem postawiono więc jeszcze 8 kolejnych osób i im też postawiono zarzuty posługiwania się czarami. Tak więc w tej ciemnej, ciasnej celi znalazła się niemal cała rodzina starej Demdike i część rodziny mateczki Chattox. Nienawidzili się i byli na siebie skazani.
Ten proces o czary ciągnął się tygodniami. W ciasnej celi totalny mrok. Łańcuchy, którymi przywiązywano skazanych do posadzki, uniemożliwiały im ruch.
O dietę skazańców nikt się nie troszczył. Trafiały tu najgorsze odpadki i gnijące jedzenie. Światło aresztowani widzieli jedynie, gdy prowadzono ich na kolejne przesłuchania. Już od tej jasności cierpiały ich oczy, ślepli, a do tego przesłuchanie oznaczało tortury. Ból sprawiał, że gotowi byli przyznać się do wszelkich zarzucanych im niegodziwości, nawet tych najbardziej nieprawdopodobnych.
Po miesiącach przebywania w takich warunkach marzyli już tylko o tym, by się to skończyło. Dlatego przyznawali się do mordowania dzieci w okolicy, do kanibalizmu. Dosłownie każde zaginięcie czy podejrzana śmierć, choćby konia czy krowy, to była ich wina. I tę winę, by uniknąć bólu, wiedźmy brały na siebie.
No i świadkowie widzieli, jak oskarżone konstruowały gliniane figurki, zapewne wyobrażały konkretnych ludzi, którzy później umierali. Sędzia Roger Noel postarał się o jeszcze jeden mocny dowód. W trakcie procesu wprowadził do sali 9-letnią Janet Device, czyli najmłodsze dziecko w rodzinie starej Demdike.
To niewinne dziecko miało wskazać, kto z wujków i cioć był na sekretnym spotkaniu w Malkin Tower. Bez wahania wskazała uczestników spotkania, także na swoją mamę Elizabeth i jej brata Jacoba.
Elizabeth wyła z bezsilności i krzyczała na córkę, więc wyprowadzono ją z celi. Mała Janet uspokoiła się i tak zręcznie była pytana przez prokuratora Noela, że ostatecznie złożyła obciążające zeznania przeciwko swojej babci, rodzicom, bratu, siostrze i innym krewnym.
9 oskarżonych zostało po 2 dniach procesu skazanych na śmierć. Powieszono ich w Lancaster, na Gallow Hill, 20 sierpnia 1612 roku.
Także na rodzinie mateczki Chattox z torturami wymuszono przyznanie się do morderstw. Świadkowie dodali m.in., że wiedźma czarami doprowadziła do skwaszenia się ich piwa i że w ogóle wszyscy w okolicy wiedzieli, że to czarownica. W ogóle w całej okolicy zaczęto tropić też inne przypadki czarownic.
Anna Whittle, czyli mateczka Shattox, by uchronić przed szubienicą swoją córkę, całą winę za czary i zbrodnie wzięła na siebie. 10 czarownic z Pendle Hill, a właściwie 8 i 2 czarowników, zginęło.
Dodajmy, że w całej Anglii przez 3 stulecia w procesach o czary wykonano co najmniej 500 egzekucji.
Sceny zbrodni w RMF FM.
W scenach zbrodni dzisiaj procesy czarownic przenosimy się do roku 1692. Stosy, na których w Europie palono osoby oskarżane o czary, powoli już wygasały. Szczytowy okres prześladowań o konszachty z diabłem przypadał na lata 1570-1630.
Na początku mały wstęp historyczny, który przedstawi nam kontekst późniejszych wydarzeń. Miejscem akcji tej historii będą okolice Bostonu. Dzisiejsza stolica stanu Massachusetts pod koniec XVII wieku była częścią tzw. Nowej Anglii. Okrutne szaleństwo starego kontynentu związane z procesami czarownic było wiele słabsze w prężnie rozwijających się koloniach brytyjskich.
Prowincję Massachusetts zdominowali jednak Purytanie. W dużym skrócie, ten ruch reformatorski powstał wewnątrz kościoła anglikańskiego. Wyznawcy byli prześladowani przez monarchię brytyjską, dlatego emigrowali właśnie do Nowego Świata. Purytanie propagowali bardzo surowy tryb życia, przestrzeganie twardych zasad, poświęcając sporo czasu na studiowanie Pisma Świętego. Prawo, religia, no i przesądy bardzo mocno przenikały się w prowincji Massachusetts.
Tak po tym przydługawym wstępie przenosimy się do lutego 1692 roku. Na plebanii w Salem Village, którą wielebny Samuel Parris dostał od swoich wiernych, dochodzi do bardzo dziwnych wydarzeń. Córka pastora, 9-letnia Betty, i jej kuzynka, 11-letnia Abigail, zaczynają krzyczeć bez powodu, mają drgawki, wykrzywiają nienaturalnie ciało, rzucają kawałkami rozpalonego drewna po izbie, chowają się przed niewidzialnymi postaciami. Dziewczynki zeznają, że jakaś zjawa kuje je szpilkami.
Wezwany na plebanie lekarz bezradnie rozkładał ręce. Nie potrafił znaleźć przyczyn tych bardzo dziwnych zachowań. Ówczesna medycyna, łagodnie rzecz ujmując, nie była na najwyższym poziomie. Opierała się głównie na zabobonie. Co gorsza, tajemniczy wirus przenosił się na inne młode kobiety w Salem Village. Stało się jasne, że za tą upiorną chorobą muszą stać moce nieczyste.
Prędko na celowniku społeczności znalazły się 3 kobiety. Często krzycząca żebraczka Sarah Good, skandalistka w podeszłym wieku, Sarah Osborne, która poślubiła swojego służącego, i czarnoskóra niewolnica Tituba, pracująca dla pastora Samuela Parisa.
Tak oto rozpoczęła się gigantyczna zbiorowa histeria, która zakończyła się długimi przesłuchaniami, torturami, a w końcu śmiercią kilkunastu osób.
Jesteśmy na takim etapie tej historii, gdzie o czary oskarżono 3 kobiety, które były wręcz modelowym przykładem osób, które według ówczesnych wierzeń mogły mieć jakieś konszachty z diabłem. Wyrzutek społeczny, odmieniec, wybijający się na tle społeczności.
I wszystkie te 3 podejrzane osoby były kobietami, co też ma ogromne znaczenie. 1 marca 1692 roku 3 oskarżone zostały publicznie przesłuchane. Pamiętajmy, ta historia rozgrywa się pod koniec XVII wieku, gdzie domniemanie niewinności praktycznie nie istnieje. Dlatego można rzucić w kierunku oskarżonego najbardziej wydumany zarzut, a ten, aby odzyskać wolność, musi udowodnić swoją niewinność. Dodając w tym przypadku gigantyczną presję społeczną, no oskarżone były na wybitnie straconej pozycji.
Dziwne zachowanie dzieci narasta podczas przesłuchań domniemanych wiedźm. Gdy kobiety zeznają, dziewczynki wiją się z bólu, bełkoczą, naśladują ruchy oskarżonych, przegryzają sobie wargi. Co zrozumiałe, na zgromadzonej publiczności robi to upiorne wrażenie.
Sarah Good i Sarah Osborne przekonują, że są niewinne. Tituba po początkowych zaprzeczeniach w końcu przyznaje się do wszystkich zarzutów. Wskazuje, że czarownicą jest też Good i Osborne. Opowieści tej służącej pastora szokują mieszkańców. Tituba opowiada, że regularnie lata na miotle, że obcuje z demonami, a w Salem jest jeszcze wiele innych wiedźm, których imion nie wyjawiła. W wiosce wybucha zbiorowa histeria.
Oskarżenia o kontakty z diabłem padły też na Martę Corey, która dość sceptycznie podchodziła do opowieści chorych dziewczynek. Od tego momentu przed sąd w Salem trafiały osoby cieszące się powszechnym szacunkiem i regularnie uczestniczące w nabożeństwach. Lawina podejrzeń i nienawiści ruszyła. Aby trafić do więzienia, wystarczył najmniejszy pretekst.
Za pełnoprawne dowody brano opowieści mieszkańców wskazujące na to, że zostali pogryzieni czy uszczypnięci przez widma oskarżonych, w które wcielił się na pewno sam szatan. 2 czerwca 1962 roku na wzgórzu Gallows Hill powieszono pierwszą oskarżoną. Była nią Bridget Bishop, którą 12 lat wcześniej uniewinniono w innym procesie o czary. Oczy demaskatorów diabła sięgały coraz wyżej w drabinie społecznej. Wśród straconych znalazł się nawet były pastor z Salem. Sędziom nie przeszkadzało to, że wykryty sługa szatana w ostatnich chwilach życia zmawiał na głos modlitwę Ojcze Nasz.
W potwornych męczarniach zmarł pewien 80-letni mężczyzna, który nie przyznał się do winy. Konał przez 2 dni, miażdżony ciężkimi kamieniami. W sumie w Salem oskarżono ponad 200 osób. Stracono 14 kobiet, 5 mężczyzn i 2 psy. 5 następnych osób zmarło w areszcie. Co ciekawe, najgorszy los czekał tych, którzy stanowczo zaprzeczali zarzutom. Ci, którzy przyznali się do winy, ocalili życie. Jak wierzyli Purytanie, oni mieli otrzymać karę od samego Boga.
Tutaj pojawia się najważniejsze pytanie. Co wywołało tę zbiorową, krwawą histerię w Salem?
Pierwsza hipoteza zakłada chorobę dziewczyn. Najczęściej wskazuje się na zatrucie grzybem, dokładnie sporyszem, który znalazł się na zbożu. Brano też pod uwagę dziedziczną chorobę Huntingtona czy odzwierzęce zapalenie mózgu. Sceptycy tej hipotezy wskazują, że po procesie dziewczyny jakoś nie skarżyły się na problemy ze zdrowiem.
W wielu źródłach natrafimy na informację, że dziewczyny wskazujące w Salem czarownice same jakiś czas wcześniej z nudów zajmowały się wróżbami. Podpatrzyły je u niewolnicy Tituby. Być może swoimi oskarżeniami próbowały oddalić od siebie potencjalne podejrzenia purytańskich mieszkańców.
Kolejna hipoteza jest o wiele bardziej przyziemna. I to dosłownie. W okolicy Salem, jak i całym Massachusetts, między mieszkańcami bardzo często dochodziło do sporów o ziemię uprawną. Rzucanie oskarżenia w kierunku niewygodnego sąsiada szybko rozwiązywało problem i tym samym powiększało gospodarkę. Bliscy 12-letniej Ann Patman, jednej z głównych oskarżycielek, byli zaangażowani w wiele takich przepychanek o ziemię. Może to właśnie w tym krwawym przedstawieniu szukali klucza do polepszenia swojej sytuacji.
Jednak najciekawszy w tej historii wydaje się wątek pastora Salem Village Samuela Parisa. Przecież to u niego na plebanii dziewczynki zaczęły cierpieć na tę tajemniczą chorobę, a jego służąca przyznała się do bliskich spotkań 3. stopnia z diabłem.
Paris pochodził z zacnego rodu, ale nie osiągnął wielkiego sukcesu. Fiaskiem zakończyła się jego kariera plantatora na Barbadosie i handlowca w Bostonie. Gdy ma 35 lat, został pastorem w Nowej Anglii. W pierwszym roku swojej posługi działał bardzo prężnie, znacznie powiększył wspólnotę wiernych, ale później jego praca duszpasterska straciła impet.
Dodatkowo zmieniła się władza w Salem. Nowi zarządcy chcieli odebrać pastorowi plebanie i inne dobra, które zyskał razem z tą swoją posadą. Na krótko przed pierwszymi opętaniami Samuel Paris głosił płomienne kazania, w których wskazywał, że szatan jest we wspólnocie. Jeszcze ciekawszy jest pewien podarunek, który otrzymał duchowny.
Zaraz przed kluczowym przesłuchaniem swojej służącej, pastor miał otrzymać księgę pod tytułem Rozprawa o przeklętych sztukach czarnej magii, która była swoistym podręcznikiem polowania na czarownicę. Dokładnie opisano tam, w jaki sposób wytropić diabła, czym objawia się opętanie, jak oskarżyć podejrzanych o czarną magię. Co ciekawe, podczas przesłuchania Tituba częściowo odtworzyła zapiski tej instrukcji.
Wiele wskazuje na to, że Samuel Paris wymusił zeznania służącej. Zrobił to, aby ratować swoją posadę, która była zagrożona przez nową władzę. Chciał pokazać rządzącym, jak bardzo pastor jest teraz niezbędny w tej opętanej wiosce. Czy tak było naprawdę? Tajemnica koszmaru z Salem nadal czeka na swoje rozwiązanie.
sceny zbrodni w RMF FM.